Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
7,5 minuty po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Audycja Twoje prawo, pierwsza w tym roku. Artur Kiełbasiński, dzień dobry.
Dzień dobry.
Noworoczne zmiany w ZUS-ie, tych zmian jest bardzo dużo.
No jest kilka bardzo poważnych zmian, kilka z nich dotyczy nas wszystkich, czyli każdego pracownika, każdego obywatela, bo one rzeczywiście są bardzo różnorodne, a jednocześnie no tutaj będziemy czekali na Państwa, naszych słuchaczy, SMS-y. Dzisiaj pojawił się taki sondaż przygotowany przez COBOS, gdzie zapytano, który urząd jest najwyżej oceniany przez Polaków. No i dlatego przyniosłem, że na czele tego rankingu najlepiej ocenianych urzędów są oddziały ZUS. W pięciostopniowej skali otrzymały 4,4 punkta, więc ZUS się chwali. No pytanie, czy nasi słuchacze też mają taką opinię.
To nie był sondaż zlecony przez ZUS?
Nie, to było badanie różnych organów administracyjnych. Najgorzej wypadły urzędy pracy. Wiem, że na pewno nie urzędy pracy zlecały ten sondaż. Natomiast te zmiany, o których mówiłeś, rzeczywiście bardzo ważne, dotyczące bardzo wielu osób, więc chyba warto posłuchać, o czym będziemy dzisiaj mówili.
No i oczywiście czekamy na Państwa SMS-y 603-06-06-06. Zmiany w ZUS. Ma być tych zmian sporo. Co się zmieniło 1 stycznia w naszych relacjach? Teraz czas na szczegóły.
No, najbardziej taka zmiana nagłaśniana, o której głośno jest w mediach, o której bardzo dużo się mówi, jest to pewnego typu nowy układ kont w ZUS-ie, a mianowicie do tej pory płatnik, każdy pracownik nie jest płatnikiem, płatnikiem są firmy, w których pracujemy, ale jeżeli ktoś prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, to wtedy taka osoba jest także płatnikiem. Płatnik nie będzie wysyłał na kilka kont w ZUS-ie swoich składek. Do tej pory było tak, że jedna składka emerytalna, zdrowotna i one szły na różne konta. Tam się wpisywało w tych przelewach osobne cyfry. To było bardzo uciążliwe, no bo trzeba było tych przelewów kilka wysyłać. Ale także to powodowało taką sytuację, że jeżeli chcieliśmy zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS-ie, to trzeba było przynosić jakąś dokumentację. Był pewien kłopot z wygenerowaniem takiego zaświadczenia. Trzeba było, przepraszam, grzebać bardzo daleko w przyszłości. Od 1 stycznia działa to zupełnie inaczej, a mianowicie jest nowy produkt, ta składka się inaczej nazywa, teraz to jest e-składka i będzie tak, że będzie każdy płatnik miał swoje konto. I jeżeli będziemy chcieli sprawdzić historię płatności, będą chcieli urzędnicy w ZUS sprawdzić tę historię, będzie to nieporównywalnie łatwiejsze. Będzie można bardzo precyzyjnie zobaczyć, kiedy jaka kwota wpłynęła. No a jak działa ta e-składka? Zapytaliśmy Krzysztofa Cieszyńskiego z gdańskiego oddziału ZUS.
E-składka, opłacanie składek ZUS będzie wyglądało teraz inaczej. Do tej pory płatnicy składek płacili składki na maksymalnie 4 rachunki. Jeżeli opłacali fundusze emerytur pomocowych, płacili na 4 rachunki. Teraz będą płacili na jeden indywidualny numer rachunku składkowego, taki, który będzie przypisany tylko dla nich. Dlatego teraz opłacanie składek będzie wyglądało tak jak płacanie rachunku za prąd czy telefon.
A jeżeli ktoś tego rachunku nie ma z jakiegoś powodu, bo rozumiem, że każdy dostanie oddzielne, to co należy zrobić?
A wysyłaliśmy do przedsiębiorców listy z numerem rachunku składkowego. Jeżeli ktoś nie otrzymał takiego listu albo go zgubił, powinien się skontaktować albo z dowolną placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo z naszym Centrum Obsługi Telefonicznej. Jest też strona internetowa e-składka.pl. Na tej stronie po wpisaniu swoich danych identyfikacyjnych można uzyskać numer rachunku składkowego.
A co z tymi osobami, które mają długi wobec ZUS-u? Mają jakieś zaległości? A
oprócz sposobu opłacania składek zmienia się też sposób rozksięgowywania tych wpłat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory wpłaty pokrywały ten okres, na jaki były dedykowane. Teraz natomiast, jeżeli ktoś ma zadłużenie, wpłata będzie pokrywała najstarszą zaległość. To powoduje, że część przedsiębiorców, którzy opłacają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może po prostu z tego ubezpieczenia chorobowego wypaść. Dlatego, że do tej pory po prostu opłacali sobie ostatni miesiąc, dzięki temu podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Przez to mogli na przykład korzystać w czasie zwolnienia lekarskiego z zasiłku chorobowego. Teraz już to nie będzie możliwe, bo wpłata pokryje długi, a więc z tego ubezpieczenia mogą po prostu wypaść i stracić prawo do zasiłku.
A jakie będą skutki bieżące dla firm i co to w praktyce znaczy?
No tutaj właśnie widzimy, już było kilka takich przykładów podanych. Co do tych skutków, bardzo ważne pytanie, które co się stanie, jeżeli ktoś przez przypadek wyśle na przykład pieniądze na to konto, czy jakby w tym starym systemie, który obowiązywał do końca grudnia, no niestety te konta nie obowiązują. Tutaj jeszcze oddamy głos znowu ekspertowi ZUS, tym razem Maria Jaśko, ekspertka gdańskiego ZUS, i zarówno z Krzysztofem Cieszyńskim, jak i z panią Marią Jaśko rozmawiał Daniel Wojciechowski.
To na pewno obniży koszty opłacania składek dla pracodawców, bo w tej chwili muszą opłacać je 3 lub 4 przelewy. Od 1 stycznia będą zwykłym, standardowym przelewem opłacać składki, tak jak za na przykład rachunek za gaz czy też telefon.
Możemy gdzieś sprawdzić stan tych składek?
Stan składek można sprawdzić na PUE. Numer rachunku składkowego można sprawdzić również w każdej placówce ZUS oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej.
Co się stanie, jeżeli wpłacimy pieniądze na stare konta, te ogólne?
Ogólne konta z dniem 31 grudnia 2017 roku zostaną zamknięte. Nie będzie możliwości zapłacenia składek na stare rachunki.
A nasza słuchaczka pani Sabina pisze: dziś sprawdzała księgowa i system nie działa.
No zobaczymy, termin płatności składek ZUS-owskich to jest 10 każdego miesiąca. Z drugiej strony no można sobie pożartować, ale za każdym razem duża zmiana informatyczna bez względu na to, jakiej instytucji dotyczy, na początku jest pewne zamieszanie.
Z rejestrem pojazdów też nie poszło gładko.
I to nie było małe zamieszanie, tylko to było długotrwałe zamieszanie. Na pewno w Radiu Gdańsk przed 10 sprawdzimy, czy system działa.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
Na początek może SMS od pana Grzegorza, który czytał w sieci o rewolucji w rentach i wychodził mu, że dostanie 75 zł brutto, czyli netto 22 zł, i się dziwi, że ZUS ma takie poparcie i gdzie.
No tutaj jednak dwie rzeczy rozgraniczmy. To jak wysokie są świadczenia, czy jaki jest...
Tego nie ustala ZUS.
Nie ustala tego ZUS, to znaczy ZUS wykonuje przeliczenie, samą techniczną czynność, natomiast to, jak się oblicza świadczenia, kto jest uprawniony do świadczeń, w jakiej wysokości, to jednak jest za każdym razem decyzja polityczna, podejmują politycy, jest ustawa, no jest szereg ustaw regulujących świadczenia różnego typu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ZUS, no przepraszam, jest tylko wykonawcą czy doręczycielem tej decyzji, i tutaj tak naprawdę te badania, które przy...
Nie należy karać posłańca za złą wiadomość, prawda?
Po pierwsze, natomiast nawet być może trzeba te badania interpretować tak, że jeżeli pracownicy z ZUS-u czasem przynoszą złe wiadomości, no to jednak robią to profesjonalnie, jednak tych błędów może się okazać, że jest w ZUS-ie względnie mało.
Wracając zatem do zmian, które weszły z nowym rokiem w życie. Zmiany, o których była mowa, dotyczą pracodawców. A czy pracownicy mają się o co martwić? Bo pieniądze trafiają na konta firm w ZUS. Czy to znaczy, że nie ma już naszych indywidualnych kont?
No właśnie, ten system, ta część systemu jest cały czas niezmieniona. Każdy z nas ma swoje indywidualne konto w ZUS-ie. Tamte składki, które są pochodną naszych wynagrodzeń, trafiają. Jest inna droga tych pieniędzy. Pierwsza droga to te pieniądze wpłacane przez pracodawcę trafiają na to subkonto pracodawcy w ZUS-ie, a następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozparcelowuje, takiego użyjmy słowa, czyli na poszczególne konta pracowników kieruje odpowiednie kwoty, które tam przynależą. Więc nasze subkonta istnieją, te informacje, które dostajemy z ZUS co roku, jaki jest stan naszego indywidualnego konta, pod tym względem nic się nie zmienia. System z punktu widzenia naszych oszczędności, z punktu widzenia tego, co to znaczy dla nas, nie zmienia się wcale. Zmienia się zresztą nieznacznie, w sposób jakby nieistotny dla przeciętnego obywatela, droga tych pieniędzy. Najpierw, tak jak powiedziałeś, trafia to na subkonto firmowe, czy jakby konto przypisane do danej firmy w ZUS-ie, natomiast dopiero potem trafia na nasze subkonta. Natomiast jak wygląda cały ten proces księgowania? Daniel Wojciechowski rozmawiał z Krzysztofem Cieszyńskim i jak to nasz ekspert wyjaśnia.
Cały czas możemy oglądać nasze wpłaty, na przykład jeżeli korzystamy ze swojego profilu na platformie usług elektronicznych ZUS. Jeżeli chodzi o starsze wpłaty, to jest tak, że od 1999 roku każdy z nas ma swoje indywidualne konto w ZUS, gdzie trafiają jego składki, a Teraz natomiast będziemy mieli też indywidualne, płatnicy składek będą mieli indywidualne numery rachunku składkowego, na które będą wpłacać te wpłaty. Natomiast wpłaty i tak były zawsze księgowane na indywidualnych numerach i na indywidualnych kontach płatników w ZUS-ie. Jest tak na przykład też w wypadku tych, którzy nie są płatnikami, a są zatrudnieni, tak? Czyli ich pracodawca wpłaca te składki na indywidualny numer rachunku składkowego, który jest przypisany do nich, a zakład już tych płatek księguje na indywidualnych kontach w ZUS.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
A jakie inne zmiany czekają nas jako klientów ZUS?
No, będzie jedna zmiana, która będzie bardzo ważna. Będzie to zmiana w zwolnieniach, w systemie wystawiania zwolnień z takich lekarskich. Jeżeli nie jesteśmy chorzy, nie chcemy przyjść do pracy, nie możemy przyjść do pracy. Od połowy roku będą tylko w wersji elektronicznej takie zwolnienia. Jeżeli ktoś często oglądał taki zielony druczek, który dostawał od lekarza, wypełniony tam pieczołowicie, no to musi się już pożegnać z takimi druczkami. Po pierwsze, zmiany są dwie. Tak jak powiedziałem, od połowy roku tylko w wersji elektronicznej będą te zmiany widoczne, te zwolnienia będą widoczne, będą mogły być wystawiane, ale żeby do takiej sytuacji doprowadzić, ZUS stworzył specjalny system weryfikujący, czy to rzeczywiście lekarz wystawia to zwolnienie, tak zwane certyfikaty, podpisy internetowe. Natomiast do tej pory było tak, że taki podpis internetowy trzeba było zamówić. To się wiązało z kosztami dla lekarzy, żeby usprawnić tutaj ten system. ZUS stworzył darmowy mechanizm do podpisywania. Bardzo ważna zmiana, rzeczywiście posuwająca nas technologicznie do przodu. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? Do tej pory pracownik miał taki obowiązek, że musi jak najszybciej dostarczyć to zwolnienie. Jeżeli ktoś mieszka blisko zakładu pracy albo ma żonę, męża, partnera, partnerkę, którego mógł poprosić, wydawało się to proste. Ktoś przynosi zwolnienie, w ostateczności wysyła się listem, na przykład poleconym. Ale były takie sytuacje, kiedy ktoś miał daleko do pracy, nie miał kogo poprosić o dostarczenie tego zwolnienia. Pojawiały się wątpliwości. Czy ktoś jest na zwolnieniu, czy nie jest na tym zwolnieniu? Teraz takich wątpliwości nie będzie, dlatego że to zwolnienie będzie od razu widoczne w systemie elektronicznym, ale też wiele osób słyszało o różnych przypadkach, ktoś się obawiał, że zostanie zwolniony albo dostał wypowiedzenie, a potem nagle okazywało się, że był tego dnia na zwolnieniu lekarskim, bo później potrafił sobie szybko załatwić takie zwolnienie i pojawiał się problem, czy to wypowiedzenie umowy o pracę na przykład było prawidłowe, czy było wadliwe. Teraz takich problemów, czy takich kłopotów nie będzie. Będzie można bardzo precyzyjnie określić, kiedy w systemie pojawiło się to zwolnienie, który lekarz wystawił. To wszystko będzie widać od razu online. Więc tutaj jest taka zmiana. W pierwszej chwili wydawać by się mogło, że to jest zmiana ważna dla ZUS-u i dla lekarzy, którzy będą teraz tylko w drodze elektronicznej wystawiać te zwolnienia. Ale jak się okazuje, tutaj z tego, co widać, także z punktu widzenia każdego z nas, pracownika, zmiany będą ważne, bo nie trzeba będzie biec z tym zwolnieniem, będzie też wiadomo.
A czasami był to kłopot, nie oszukujmy się, jak ktoś mieszka na przykład samotnie, tak. Dopadnie go grypa i teraz prosić kogoś ze znajomych, żeby dostarczył, bo zakład pracy musi...
I jeszcze zakład pracy był na przykład restrykcyjny i nie chciał po jakimś czasie, tylko natychmiast. Czasami to wręcz budziło pewne kłopoty, bo na przykład kwestia rozliczenia zasiłków za czas nieobecności w pracy. Na przełomie miesiąca każdy księgowy, każdy kadrowy chce mieć jak najszybciej porządek w papierach, a to takie zwolnienie czasami mogło trochę pracę dezorganizować. Teraz będzie elektroniczny podgląd na te zwolnienia i znowu Daniel Wojciechowski rozmawiał na ten temat z Krzysztofem Cieszyńskim.
Obecnie zwolnienia lekarskie lekarze mogą wystawiać w dwóch formach. Papierowe, czyli zwolnienie lekarskie na takim zielonym druczku, które wszyscy znamy, albo w formie elektronicznej, jako elektroniczne zwolnienie lekarskie EZLA. Od połowy roku zwolnienie elektroniczne EZLA będzie jedyną dostępną formą zwolnienia lekarskiego. To jest dużo łatwiejsze tak naprawdę dla lekarzy, dlatego że system podpowiada lekarzom właściwie wszystkie dane pacjenta. Jest to też dużo szybsze tak naprawdę jego wypisanie. Jest to wygodniejsze dla pacjentów, dlatego że jeżeli przedsiębiorca, płatnik, który ich zatrudnia, korzysta z platformy usług elektronicznych ZUS, to od razu na tej platformie zobaczy to zwolnienie, więc nie ma problemu, żeby to zwolnienie dostarczać. Zmienia się sposób podpisywania. Zmienił się już w grudniu, dlatego że można go było podpisywać albo przy pomocy swojego profilu zaufanego, albo przy pomocy płatnych certyfikatów. Natomiast od grudnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił też dodatkowe bezpłatne certyfikaty dla lekarzy, które można sobie po prostu pobrać i zainstalować na urządzeniu, na którym wystawiane są zwolnienia lekarskie i w ten sposób właśnie autoryzować wystawione zwolnienie.
Pani Ela pisze, e-zwolnienia już są wystawiane, ale w systemie jest widoczne średnio po 48 godzinach. Według mnie powinno być dostępne w systemie dużo szybciej. Ma to znaczenie przy zwolnieniach na granicy 33 dni albo na przełomie miesiąca. Pozdrawiam się, pani Ela.
No właśnie o tym przypadku rozmawialiśmy, że na przełomie miesiąca to jest ważne. Docelowo to ma być szybciej. No, nikt nie mówi, że to będzie online, to znaczy w czasie rzeczywistym widoczne, natomiast ten czas ma być skracany maksymalnie. Ale znowu, tutaj jest kwestia technologii. Też pamiętajmy, że tutaj są tak zwane operacje masowe. Tak, to nie jest kwestia, że jest wystawiane jedno czy dwa zwolnienia dziennie, ale to są dziesiątki tysięcy zwolnień, więc tutaj rzeczywiście kwestia obiegu tych dokumentów, sposobu pracy systemów ma no kapitalne znaczenie. Natomiast ja powiem w ten sposób, jeszcze 20 lat temu śmialiśmy się, jak jest informatyzowany ZUS, że pewna firma z Gdyni wtedy strasznie źle wszystko robi, że nic się nie zgadza i nic nie działa. Natomiast okazało się, że no ten ZUS został zinformatyzowany. Firma z Gdyni i ZUS dostały nagrodę prestiżową dla najlepszego rozwiązania e-commerce w administracji publicznej czy w instytucjach publicznych, o czym oczywiście ciszej się mówiło niż o tym, że jest dobry system, że jest, są kłopoty pierwotnie z systemem.
Nie doceniliśmy może działań konkurencji.
Po pierwsze tak, może wcale nie jest tak źle tylko u nas, ale z drugiej strony to też pamiętajmy, są ogromne procesy, bardzo skomplikowane technologicznie i myślę, że to jednak idzie w dobrą stronę, więc chyba nie ma się co tak martwić.
Pan Paweł pisze, a czy nadal będzie trzeba wypisywać kilka stron A4 w wypadku zwolnienia lekarskiego bądź też opieki na dziecko?
Tam jest inna kwestia. Ja myślę, aczkolwiek to tylko się domyślam, że panu Pawłowi może chodzić o przypadek, kiedy występujemy o zasiłek wynikający z tego zwolnienia, bo samo zwolnienie będzie w prosty sposób wypisywane, ale ten wniosek u pracodawcy, to on chyba rzeczywiście był dość skomplikowany.
I jeszcze mamy SMS od pani, no nie podpisany. Chyba prościej, szybciej i taniej. To rozumiem, jest ocena tych działań, tych zmian. Ciekawe, jak będzie wyglądać pobłażliwość dla dłużników.
No to zacznijmy od końca. Tutaj jednak jest taka historia, że ZUS uchodził za instytucję bardzo niepobłażliwą dla dłużników. Wręcz dochodziło w historii do kilku bardzo spektakularnych sporów. Natomiast znowu, ja nie chcę wychodzić na nadmiernego obrońcę ZUS-u, natomiast to tak naprawdę wynikało z nieprecyzyjności stanowionego w Polsce prawa. Był kiedyś taki problem, to się nazywał zbieg podstaw ubezpieczenia, gdzie zakładano, że jeżeli ma się jedno ubezpieczenie, to nie trzeba spłacić innych składek, a interpretacje i przepisy w różnych okresach były bardzo różne i rzeczywiście jakąś dekadę temu był ogromny spór związany z tym, czy ludzie mają dopłacać zaległe składki, czy nie mają, czy są dłużnikami ZUS-u. W prowadzeniu działalności gospodarczej to miało ogromne znaczenie. Na przykład ktoś, kto jest dłużnikiem ZUS-u, nie mógł startować w przetargach publicznych, nie mógł w zamówieniach publicznych startować, więc tutaj ZUS to bywał aż nazbyt restrykcyjny, czy może przepisy były takie, że ZUS, czy urzędnicy ZUS-u byli lekko zdezorientowani. No, te zmiany, które są wprowadzane teraz, między innymi to uproszczenie związane z kontami i przelewami, ma służyć temu, żeby takich nieporozumień było jak najmniej.
Te zmiany chyba no, są w dobrym kierunku i to są dobre zmiany. A kto jeszcze będzie zadowolony?
Bardzo zadowolona może być jedna grupa, a mianowicie była taka grupa dość liczna, szacuje się na około 100 tysięcy osób, a mianowicie to byli renciści, którzy mieli prawo do renty. To były osoby, które miały całkowitą niezdolność do wykonywania pracy, ale w pewnym momencie, gdy miały przejść na emeryturę, okazywało się, że te osoby nie mają minimalnego stażu pracy. I co się okazywało? Proszę zauważyć, jak paradoksalna sytuacja była tutaj. Człowiek był niezdolny do pracy, nie mógł pracować, całkowicie niezdolny, więc pobierał tą rentę, ale kiedy miał przejść na emeryturę, okazywało się, że nie ma prawa do tej emerytury, bo nie wypracował tej minimum wysługa lat, kiedyś tak mówiono. Teraz chodzi o te okresy składkowe i nieskładkowe. No i nie miał tej prawa do tej emerytury i w tym wypadku wypłacano takim osobom cząstkowe emerytury. Byli to ludzie, którzy dostawali mniej niż minimalną emeryturę. Była to taka rzeczywiście paradoksalna sytuacja. Jeszcze proszę sobie wyobrazić, kogo to dotyczy. To dotyczy bardzo często ludzi pracujących w bardzo ciężkich warunkach, tak, no bo jednak ta niezdolność całkowita do wykonywania pracy z czegoś się wzięła, jednocześnie, które w życiu pracowały dorywczo czy w jakichś różnych fragmentach czasu, można założyć, że pracowały dość ciężko, w ciężkich warunkach, w trudnych warunkach niesprzyjających dla zdrowia. I teraz nagle się okazuje, że kiedy no już osiągają wiek emerytalny, nie mają prawa do tej pełnej emerytury. Przepisy się zmieniły, teraz będzie tak, że osoba, która miała taką pełną niezdolność do wykonywania pracy, miała z tego tytułu rentę, będzie przechodziła na minimalną emeryturę. Czyli nie będzie tych takich emerytur cząstkowych, tych świadczeń czasami bardzo, bardzo niskich. Każdy, kto miał to świadczenie z tytułu pełnej niezdolności do pracy, przejdzie na minimalną emeryturę. ZUS szacuje, że to dotyczy około 100 tysięcy osób. I znowu Daniel Wojciechowski zapytał Krzysztofa Cieszyńskiego, czy to trzeba składać jakieś wnioski, jak to będzie wyglądać. Krzysztof Cieszyński z gdańskiego ZUS wyjaśnia, jak będzie to wyglądało. I tam dla tych osób jest pewna niespodzianka, bo dostaną bardzo, bardzo solidne wyrównanie.
A zmienia się sytuacja tych rencistów z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, którzy z urzędu po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymali emeryturę. Dlatego, że jeżeli nie spełniali warunków stażowych, nie mieli zagwarantowanej minimalnej emerytury, która wynosi teraz 1000 zł, mimo że mieli prawo do renty w minimalnej wysokości. Jest to grupa około 100 tysięcy osób w całym kraju. I sytuacja się zmieni, dlatego że uzyskają, mimo tego, że nie mają warunków, spełnionych warunków stażowych, prawo do minimalnej emerytury, która wynosi 1000 zł. Cała ta operacja będzie przeprowadzona z urzędu, więc te osoby nie muszą składać żadnego wniosku. I w marcu te osoby dostaną podwyżkę do wysokości minimalnej emerytury, a także wyrównanie od marca 2017 roku, czyli za cały okres od marca 2017 roku do marca 2018 roku. W marcu otrzymają oprócz podwyżki także wyrównanie.
Czy te osoby mają rentę o jakiejś stałej wysokości, czy one są różne zazwyczaj?
Te osoby mają emerytury w różnych wysokościach, dlatego że nie spełniały warunków stażowych, więc nie miały prawa do podwyższenia tego świadczenia do wartości minimalnej. Otrzymały to świadczenie w wysokości poniżej minimalnego, więc one mogą być zróżnicowane w zależności od tego, ile środków zgromadziły w ZUS-ie.
Ktoś z naszych słuchaczy pisze, że po tych 10 latach nadal ZUS nie potrafi zamówić systemu, który potrafi w rzeczywistym czasie wyświetlić parę rekordów z bazy danych.
No, ocena merytoryczna. Może rzeczywiście można było to robić szybciej, natomiast chyba jednak coś się zmienia na lepsze.
Po tych informacjach, które już dzisiaj padły, to ZUS niemal jak Święty Mikołaj. Zmiany na lepsze. Czy ktoś jednak będzie niezadowolony?
No tak, to jest tak, że tutaj mówiliśmy o tych zmianach, które czy upraszczają pewne procedury, czy rzeczywiście w przypadku tych rencistów, o których rozmawialiśmy, będą to wyższe świadczenia jeszcze z wyrównaniem. Natomiast osoby, które zatrudniają nianie i do tej pory korzystały z takiej pomocy ZUS-owskiej, ZUS pokrywał składki ubezpieczeniowe kobiet opiekujących się dziećmi. Teraz do tej pory ZUS pokrywał 100% tego świadczenia, tych składek ZUS-owskich. Teraz będzie jednak pokrywał tego mniej. Z jednej strony jest obawa oczywiście, że część tych pań przejdzie, bo to głównie kobiet dotyczy, że część tych kobiet przejdzie do szarej strefy, nie będą się ujawniały, będą pracowały nielegalnie. Bo jest to wzrost kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Ci pracodawcy nie zawsze są majętni, więc tutaj rzeczywiście może być pewne obciążenie. Z drugiej oczywiście może się pojawić pytanie, czemu państwo i ZUS mają płacić składki akurat za nianie, a nie za fryzjerki, tak? Albo kogokolwiek innego. Historycznie wynika to z tego, że rzeczywiście była ogromna szara strefa w przypadku opiekunek domowych. Praktycznie nikt nie miał ubezpieczenia, a wiele osób tak pracowało. I żeby tutaj docenić tą pracę, ale też pomóc rodzinom, które chciałyby móc pracować więcej, lepiej, a potrzebują opiekunki do dzieci, zdecydowano się na taki ruch. Teraz zmienią się te zasady, ta dotacja czy częściowe pokrycie składek ubezpieczeniowych będzie miało miejsce, ale jak wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, nie w 100%.
osoby, które zatrudniały nianie na tak zwanej umowie uaktywniającej, do tej pory miały prawo do dofinansowania do składek z budżetu państwa dla niani w pełnej wysokości, czyli w 100%. Jeżeli zatrudniały taką nianię na wynagrodzenie minimalne, to składki do takiego wynagrodzenia były finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast od stycznia to finansowanie będzie ograniczone tylko do 50%. Budżet finansuje 50% składek, drugą połowę rodzice będą musieli już pokryć z własnej kieszeni.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
A kto jeszcze będzie niezadowolony z tych zmian?
No jest taki zapis, on jest kontrowersyjny, skąd kontrowersje to zaraz, a mianowicie firmy, które nie płacą składek ZUS-owskich, one nie będą mogły otrzymać pieniędzy na poprawę czy szkolenia z zakresu BHP. Zadłużeni nie dostaną tych pieniędzy, inaczej będą organizowane konkursy. Z jednej strony to zrozumiałe, nie promujmy dłużników, ktoś nie płaca pieniędzy ze składek na czas, no to trudno, żeby korzystał z jakiejś pomocy. Ale z drugiej strony mogą być takie sytuacje, gdy firma jest w obiektywnych tarapatach, nawet bez winy zarządzających. I takie wsparcie byłoby potrzebne, bo ta firma, która jest w tarapatach, może nadmiernie oszczędzać na bezpieczeństwie. I tu rzeczywiście jest pytanie, w jaki sposób to zrobić. To tak trochę też nawiązanie do tego, czy ZUS będzie odpuszczał dochodzenie tych składek. Takie pytanie w SMS-ie wcześniej przyszło. No tutaj pokazuje, że ZUS tworzy narzędzia, czy są tworzone prawne narzędzia, z których korzysta ZUS, żeby jednak wymuszać to płacenie składek i firmy, które są zadłużone w ZUS-ie, takich pieniędzy związanych z tymi szkoleniami BHP i inwestycjami w tym zakresie nie dostaną, ale w ogóle trochę zmienia się też system przyznawania tych pieniędzy. Znowu z Krzysztofem Cieszyńskim, przypomnę, rozmawiał Daniel Wojciechowski.
Tym razem chodzi o dofinansowanie środków na poprawę bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Od stycznia będzie to rozstrzygane w formie konkursu, czyli będzie najpierw trzeba, konkurs będzie ogłoszony, potem będzie się składała oferty. Oferty te będą najpierw oceniane merytorycznie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Będzie tworzona lista rankingowa i dopiero na tej podstawie będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Jest też zmiana taka, że w tym momencie osoby zadłużone, czyli nie posiadające zadłużenie z tytułu składek, z tytułu podatków albo na przykład będące w stanie upadłości, nie będą mogły się ubiegać o takie dofinansowanie.
A do tej pory jak to wyglądało?
A do tej pory nie było ograniczeń, jeżeli chodzi o zadłużenie i też liczył się przede wszystkim czas, w jakim był złożony wniosek, a nie jakość oferty.
Sporo zmian bardzo ważnych, które mają wpływ na nas wszystkich, bezpośredni.
Tak, i to są tego typu zmiany, że często o nich nie rozmawiamy, nie wiemy, nawet wydaje nam się, że one gdzieś tam są daleko od nas, ale proszę zauważyć, czy te zmiany związane z zatrudnieniem niań, te wyższe świadczenia dla osób, które były na rentach, teraz przechodzą na emerytury, czy kwestie zwolnień lekarskich na wypadek naszej choroby, jeżeli jesteśmy pracownikami, to wszystko nas dotyczy, to są ważne zmiany. No i rzeczywiście te zmiany, jak się wydaje, przepraszam za określenie, mają ręce i nogi, więc chyba będzie z ZUS-em łatwiej.
Ze zwolnieniem nie będziemy musieli biec do swojego zakładu pracy, ale nie zwalnia to nas z obowiązku dbania o zdrowie i zdrowia państwu życzymy. Artur Kiełbasiński, audycja Twoje Prawo we wtorki po 13:00.
Do usłyszenia.